Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Witamy też w studiu naszych gości, którymi dzisiaj są pan przewodniczący Julian Andrzej Konecki, przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego i członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Szczęść Boże.
Oraz pan Tomasz Podlasek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładach w Dębicy oraz członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność.
Cześć Boże, witam.
Proszę Państwa, spotykamy się dziś w przededniu wielkiej, jak sądzimy, wierzymy, wielkiej manifestacji organizowanej przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w Warszawie na Placu Piłsudskiego o godzinie 12 pod hasłem Godna praca i godna emerytura to godne życie. O tym chcemy dziś porozmawiać, co to znaczy godna praca, godna emerytura i właściwie ta manifestacja jest, jak zawsze, pewnym wyrazem niezadowolenia. Z czego jesteśmy niezadowoleni?
Właśnie jesteśmy niezadowoleni z tego, że dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że staramy się pracować jak najlepiej, natomiast środki, które otrzymujemy za tą pracę, są niewystarczające do tego, żeby godnie żyć, a całe nasze życie zawodowe nie zmierza ku temu, żeby godnie odpoczywać na zapracowanej emeryturze.
Ja wspomnę, pozwolę sobie przypomnieć, ponieważ to tak od czasu do czasu czynimy, tak wspomnieniowo, bo niektórzy bardzo łatwo tracą pamięć o tym, co obiecywano, jakie rzeczy nam obiecywano. Ja mam tu przed sobą artykuł, który zresztą ktoś dzisiaj przysłał do Radia Maryja na naszą pocztę, z 5 października 2007 roku. Polska zasługuje na cud gospodarczy. Pod tym hasłem liderzy Platformy Obywatelskiej prezentowali w piątek elementy programu dotyczące infrastruktury, wyrównania szans, nowoczesnej edukacji, ochrony zdrowia i powrotu Polaków z emigracji. Szef Platformy Donald Tusk przekonywał, że jego partia będzie umiała spełnić nadzieje Polaków na taki cud. W Narodowym Programie Wielkiej Budowy Platforma obiecuje m.in. budowę 1529 km autostrad, 4838 km dróg, modernizację 11 portów lotniczych, budowę 9 nowych, w tym w Olsztynie i Białymstoku. Na Wiśle ma powstać 15 mostów, w tym w całym kraju 50 mostów. Platforma zapowiada budowę 141 obwodnic miast, modernizację kolei, by wybudować trasę Warszawa-Łódź, by tę trasę można było pokonać w ciągu godziny. Platforma zapewnia, że zdąży z budową stadionów na Euro 2012. Pieniądze mają pochodzić z budżetu i tak dalej, to znamy już. W ramach wyrównania szans Platforma zapowiada m.in. wsparcie biedniejszych rodzin, równy dostęp do edukacji, walkę z dyskryminacją w pracy, zmniejszenie dystansu cywilizacyjnego miasto-wieś, prorodzinne ulgi podatkowe, równe na każde dziecko, program wsparcia dla rodzin wielodzietnych, system tanich żłobków i przedszkoli, przedłużenie urlopu macierzyńskiego z 18 do 22 tygodni, pomoc kobietom w powrocie do pracy, tanie kredyty inwestycyjne na modernizację gospodarstw, swobodny dostęp do szerokopasmowego internetu, również w szkołach, bony oświatowe, nauka języka obcego już w przedszkolu i tak dalej. Reforma systemu ochrony zdrowia, wprowadzenie dwustopniowego ubezpieczenia zdrowotnego, powrót do domu, program dla emigracji, abolicja podatkowa dla pracujących w Wielkiej Brytanii, pomoc w założeniu własnej firmy i znalezieniu pracy, lepsza praca konsulatów, głosowanie w wyborach pocztą i przez internet i tak dalej. No, jeszcze podsumowując, podstawowym celem Platformy jest polski dobrobyt tak, aby każdy z Polaków był bogatszy. Czy tak rzeczywiście jest? Czy jesteśmy świadkami realizowania się tych wszystkich obietnic?
No, mowa była o cudach w trakcie tej kampanii i niestety dzisiaj są to tylko nadal pobożne życzenia. Pewnie wszyscy Polacy chcielibyśmy się podpisać pod tym, aby ten program został zrealizowany, ale niestety także nasza manifestacja będzie wyrazem tego, że odbiegamy daleko od tych standardów, o których mówił premier w swoim exposé, które były w programie Platformy i dlatego między innymi. Chcemy jutro licznie zgromadzić się w Warszawie i powiedzieć, że dzisiejsza rzeczywistość niestety wygląda inaczej.
Jest to manifestacja przeciwko rządowi, przeciwko sprawującym władzę i wyraz niezadowolenia z powodu tego, jakie efekty widzimy i no również co przewidujemy, to znaczy patrząc w przyszłość na to, jakie mają być emerytury, prawda?
Proszę, to ja chciałbym powiedzieć, że ta manifestacja nie jest bezpośrednio przeciwko rządowi. Raczej jest przeciwko temu, że nie realizuje tych planów, o których mówił, ale nasza manifestacja jest głosem robotników, którzy domagają się właśnie to, co jest w naszym haśle. Godnej pracy, godnej płacy i godnej emerytury, czyli godnego życia.
Kto przyjedzie na tę manifestację?
Przyjadą wszyscy, ponieważ nasze postulaty, które artykułujemy podczas tej manifestacji, dotyczą wszystkich grup zawodowych. I będą przedstawiciele wszystkich regionów i wszystkich branż, które reprezentuje Solidarność.
Widzieliśmy w wiadomościach informacje o niezadowoleniu między innymi środowiska nauczycielskiego. To jest niezadowolone również środowisko służby zdrowia, to są niezadowolone również różne sektory, stoczniowcy, górnicy, prawda? Ciągle nie mogący doczekać się realizacji tych pięknych obietnic, które padały w kampanii wyborczej.
Myślę, że musimy powiedzieć tutaj jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. O tym, że w naszej ocenie ten dialog jest pozorowany. Przecież były całe wakacje. Był lipiec, sierpień i można było rozmawiać z nauczycielami.
Właściwie
i to dopiero w ostatnim tygodniu, w tej chwili rząd sobie przypomniał, że trzeba rozmawiać z nauczycielami, kiedy za chwilę być może oni w poniedziałek nie podejmą zadań. Moim zdaniem jest to bardzo nie w porządku, dlatego że był czas, kiedy można było prowadzić rozmowy, negocjacje, można było się domawiać w poszczególnych sprawach, a myślę, że co najmniej te 2 miesiące zostały zmarnowane, myślę, że jeszcze więcej, dlatego że postulaty związkowe są znane od bardzo dawna, natomiast zaskakiwanie nauczycieli i związkowców projektami ustaw w połowie sierpnia, no chyba to nie jest w porządku. Minister Boni zapowiedział, że wycofają te projekty i zdaje się, że to nastąpiło. Natomiast to nie posuwa do przodu. Ciągle stoimy w tym samym miejscu i tak jak ojciec wymienił wiele branż, ale także branżę, którą ja reprezentuję, czyli przemysł chemiczny, farmaceutyczny, naftowy. Tutaj także ten dialog jest pozorowany. Umawiamy się na spotkanie w końcu lipca, do dzisiaj tego spotkania nie ma. Umawiamy się, że będzie strategia dla przemysłu chemicznego, tej strategii nie ma. Dla farmacji jest strategia do końca tego roku i dalej znowu nie wiadomo co. Mamy 3 polfy, które są no, jedne w lepszej, drugie w gorszej sytuacji, ale najbardziej przerażające jest chyba to, że nie korzystamy z okazji, ponieważ w chemii na przykład jest koniunktura. Jest szansa na to, że jest dobry moment, żeby tę branżę restrukturyzować, żeby ją ulepszać, żeby wydłużać łańcuch produktowy. I niestety to jest szkoda tej zmarnowanej szansy. Bo wtedy, kiedy będziemy bezsa, to cóż, no wtedy najprościej jest zwolnić pracowników. Powiedzieć, no niestety nie mamy na wypłaty i trzeba zwolnić pracowników. A dzisiaj, kiedy jest ta górka, kiedy jest szansa, niestety kolejna zmarnowana szansa. I to bardzo boli.
W czyjej gestii są decyzje w tym wypadku, gdy chodzi o przemysł chemiczny?
Tylko minister gospodarki, minister skarbu, to u nich, po ich stronie leżą decyzje i to są zaniechania niestety z wielu lat, to trzeba uczciwie powiedzieć.
Ale czy chodzi o jakieś działania prywatyzacyjne, czy?
Tak, to chodzi także i o prywatyzację, ale chodzi także o restrukturyzację. Restrukturyzację polegającą nie tylko na zwalnianiu pracowników. To, co było takim bólem przez ostatnie 18 lat, gdzie najprościej było zwolnić ludzi i powiedzieć, że zrobiło się restrukturyzację. Myślę, że Tomek będzie tutaj mógł powiedzieć, bo jego zakład jest taki szczególny i nawet w tej chwili przyjechał prawie na gorąco z negocjacji dotyczących zwolnień. Także te niewykorzystane szanse bardzo bolą i dzisiaj, kiedy jest możliwość jeszcze, żeby to zrobić, no niestety jakieś siły blokują dobre rozwiązania dla polskiego przemysłu, dla pracowników.
A jaka jest kondycja tego polskiego przemysłu chemicznego?
Dzisiaj, tak jak mówię, kondycja jest nie najgorsza, jest dobra. Jest dobra sprzedaż, są dobre wyniki, ale znowu. Za mało się inwestuje, za mało innowacyjności. Bez inwestycji żaden przemysł nie wytrzyma. Jeżeli się dzisiaj nie zainwestuje, jutro nie będzie po prostu można z tego korzystać, a cały świat nam ucieka, tak jak w sporcie na igrzyskach. Okazało się, że my jesteśmy dobrzy, ale najlepsi nam uciekli i podobnie jest tutaj. Jeżeli stoimy w miejscu, jeżeli nie inwestujemy, jeżeli nie idziemy do przodu, jeżeli nie budujemy, to niestety za rok, za dwa okaże się, że znowu zostaliśmy w tyle.
Panie przewodniczący, może właśnie na przykładzie Dębicy.
Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do początku rozmowy, tak, że tak duża grupa społeczna, jakim jest Związek Zawodowy Solidarność, który skupia przede wszystkim pracowników, ale i nie tylko, dawał krótkie sygnały rządowi, że coś jest nie tak, że trzeba coś poprawić. I to były tylko sygnały. Natomiast ta manifestacja ma dać taki już zastrzyk dla rządu, że jest naprawdę nie w porządku, że podział dóbr, a szczególnie wynagrodzenia i traktowania pracowników, członków związku jest nie taki, jak powinien być. Jest nagonka, była nagonka, bo chcę zauważyć, że w tym momencie, jak związki zawodowe zaczęły, a szczególnie Solidarność, występować o swoje prawa, już z podniesionym czołem zaczęto manipulować, że liderzy związkowi zarabiają takie pieniądze, takie, i było to nie w porządku wśród pracowników, a wśród działaczy Konfederacji Pracodawców. Natomiast nie mówi się o przepaściach, które dzielą pracownika, normalnego pracownika, a zarządy firmy. Są to kolosalne różnice. Nikt nie zwraca na to uwagi. I to jest wtedy w porządku. Konfederacja Pracodawców Polskich mówi, że tak powinno być, a rząd decyduje, nawet stara się skłonić, żeby ustawę kominową znieść, żeby uwolnić płace zarządów. I to jest nie w porządku. Najważniejszym takim elementem dla zarządu obniżenia kosztów w każdym jednym przedsiębiorstwie jest pracownik. Bo tu jest najłatwiej, najprościej, bo jeżeli się ma narzędzia i z narzędzi się korzysta w taki, a nie inny sposób, nie patrząc na człowieka jako na tą najważniejszą wartość, tylko jako przedmiot, to wtedy się patrzy, że jemu się nic nie stanie, on sobie poradzi, a my jako pracodawcy, jako ten, który zarabia pieniądze, ma najlepiej. I to czasami boli i nie ma się co dziwić, że rewolucje w tym, ja nie mówię, że to jest rewolucja, ale to jest podniesione czoło, że zaczynamy patrzeć, że te dobra są źle podzielone, że nie patrzy się na pracownika tak samo, jak i na pracodawcę, że nie równo jest obciążenie, że jest źle w danym zakładzie pracy, to nie wszyscy bierzemy za to odpowiedzialność. Odpowiedzialność fakt faktem, ale tylko za decyzję bierze zarząd. Natomiast to, że ja będę miał 100, 150, 200, 250 zł mniej, to tylko dotyczy tego pracownika, który praktycznie nic do powiedzenia nie ma jako sam. Jako przedstawiciele związku mamy coś do powiedzenia, musimy się organizować wtedy i nie ma się co dziwić. Wtedy właśnie takie, a nie inne manifestacje mają miejsce. To jest wyraz właśnie rozgoryczenia.
Chciałbym dodać, że my nie jesteśmy przeciwko dobrze zarabiającym menadżerom. Wprost przeciwnie. Menadżer powinien zarabiać dobrze. Ale co to znaczy dobrze? Czy 20-krotność średniej krajowej to jest za mało? Czy 30-krotność to jest za mało? A przecież mamy przypadki w Polsce, gdzie menadżerowie zarabiają 100 razy więcej niż średnia krajowa. I czy jest gdzieś ta granica? O to dzisiaj także pytamy. Mówimy również o tym, że znaczy pracodawcy nam zarzucają, że zbyt duże są żądania Solidarności, zbyt duże są żądania związków zawodowych. My mówimy na podstawie badań. 65% pracowników otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczające średniej krajowej. 10% pracowników zarabia na poziomie płacy minimalnej. 20% dzieci w Polsce żyje poniżej progu ubóstwa. Kobiety zarabiają średnio 23% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. 93% prac dostępnych dla młodych ludzi stanowią prace nieformalne. A to jest statystyka. Oczywiście można się zgadzać, nie zgadzać, dyskutować, ale my to odczuwamy. I jak na tym tle wyglądają pracodawcy z ich krotnościami? Była tam także mowa o dyskryminacji. Czy to nie jest swego rodzaju dyskryminacja? Przecież wszyscy pracujemy na dobro firmy, przedsiębiorstwa i także ta partycypacja w zyskach tego przedsiębiorstwa powinna być sprawiedliwa.
A więc ta godna praca to także godne wynagrodzenie, godna płaca, prawda, za sprawowaną pracę. Ale właśnie, miał pan przewodniczący powiedzieć też na przykładzie w dębickich zakładów, jak to wygląda,
powiem,
bo jest pan po tych negocjacjach także.
Znaczy, spotkaliśmy się z wielkim kryzysem, ale to cała branża gumowa, bo reprezentuję branżę gumową. W całej Europie jest recesja. Brak możliwości sprzedaży wyrobów, takie jakie są produkowane w krajach europejskich. Nie liczę tutaj Niemiec, Francji i Anglii. Nie ma możliwości sprzedaż tych towarów, czyli opon o niskim indeksie prędkości, niskiej wartości dodanej i te opony leżą. Z tego tytułu u nas w firmie są dodatkowe dni wolne od pracy. I w tym czasie, no wczoraj i przedwczoraj były negocjacje odnośnie dodatkowych dni wolnych od pracy, gdzie tylko obciążenie na tą chwilę, bo nie doszliśmy jeszcze do porozumienia, obciążenia negatywne, czyli strata wynagrodzenia poniesie tylko pracownik tej bezpośredniej produkcji. I to są największe problemy, gdzie, jak mówię, jeżeli jest w firmie dobrze, to są takie skrajności, które można przedstawić, gdzie jest dobrze w firmie, pracodawca nie występuje o dodatkowe wynagrodzenie, że może się podzielić z tym, co jest wypracowane przez tych pracowników. Jeżeli jest źle, no to wiadomo, gdzie jest możliwość wyciągnięcia tej ręki po oszczędności. A tymi oszczędnościami jest pracownik. I to są największe takie, można powiedzieć, bolączki, które występują w zakładach pracy. Tak jak Andrzej nakreślił i powiedział, no my zaczynamy się uczyć i uczymy się już od dawna. Kończymy różnego rodzaju studia, czy to finansowe, czy zarządzania i wiemy, jaka jest możliwość, gdzie można oszczędności i w jakim stopniu, nie obciążając pracownika. Pracodawca tego nie docenia, a szczególnie Konfederacja Pracodawców Polskich. Cały czas przedstawia związkowców jako tych, którzy krzyczą, którzy nie potrafią myśleć, którzy są niewyedukowani itd., itd. Biorą nas za margines.
I za ignorantów ekonomicznych. Jak
dokładnie. Natomiast bardzo dużo związek się zmienił. Związek, jak już powiedziałem, rozwija się. Wysyła swoich przedstawicieli, liderów na szkolenia i my się naprawdę na tym znamy. Wiemy, na czym to polega przede wszystkim i dlatego są takie silne protesty i takie oczekiwania w stosunku do siebie również, że mamy pomysł, potrafimy go sprzedać, natomiast druga strona czasami nie chce tego przyjąć.
Był trudny czas w Polsce, kiedy rzeczywiście było bardzo trudno z podwyżkami, kiedy były płac, kiedy były zwolnienia pracowników. Przeżyliśmy ten trudny okres i dzisiaj mamy okres wzrostu gospodarczego. I mówimy, my również chcemy brać udział w tym wzroście gospodarczym. Proporcjonalnie, nie chcemy przedsiębiorcom zabierać całego zysku. Oczywiście oni także muszą mieć swój zysk, muszą także inwestować. My to wszystko rozumiemy, ale część proporcjonalnie powinna należeć się pracownikom i oni powinni otrzymywać wzrost wynagrodzeń, podwyżki. I tak jest na całym świecie. I to się wydaje, że to jest normalne i właśnie zmierza ku godnemu życiu i kiedyś godnej emeryturze. Bo jeżeli dzisiaj nie wypracujemy pieniędzy na emeryturę, no to wiadomo, po przejściu na emeryturę okazuje się, prognozy są takie, że te płace będą, te emerytury będą coraz niższe, co stawia w dramatycznej sytuacji przyszłych emerytów.
O to właśnie chciałbym zapytać, ponieważ jednym z elementów tego hasła jutrzejszej manifestacji jest ta godna emerytura. Co to znaczy ta godna emerytura?
Najprościej godna emerytura to jest to, żeby wystarczyło emerytowi na przeżycie i na to, żeby miał szansę wnuczkowi kupić lizaka i sam za swoje pieniądze wyjechać do sanatorium, odpocząć, a może docelowo, tak jak to jest na Zachodzie, żeby miał szansę wreszcie zwiedzić świat, czy chociażby Europę. Wielu ludzi ma skromne marzenia. Wyjechać nad Morze Bałtyckie, zobaczyć polskie Tatry, już nie powiem o innych zakątkach, czy Polski, czy Europy. I czasami te marzenia bardzo trudno spełnić, że tych pieniędzy nie wystarcza nawet na to, żeby przeżyć. A co dopiero mówić, jak przyjdzie choroba, kiedy potrzeba na lekarstwa. To są bardzo trudne wybory czasami.
Ja tutaj taką banalną rzecz jeszcze. To jest godna emerytura to, żebym nie ustawiał się w kolejce w ośrodku miejskiej pomocy społecznej.
A
bo to jest to.
Co nam proponuje? Jakie rozwiązanie proponuje rząd w tym względzie?
No właśnie tutaj na chwilę obecną także nie ma propozycji. ponieważ kwestie nauczycielskie między innymi także rozbijają się o kwestię emerytalną, ale także o tak zwane emerytury pomostowe. To jest dla pracowników w warunkach szczególnych. Dzisiaj trwają rozmowy w Komisji Trójstronnej. No wiadomo, sierpień to jest miesiąc urlopowy, było trudno. Ale niestety ten dialog też nie jest prowadzony w sposób uczciwy. Jeżeli trwają rozmowy zespołów przy Komisji Trójstronnej, a nam wrzuca się jakby za kołnierz projekt ustawy emerytalnej, no to nie jest w porządku. Jeżeli próbuje się forsować rozwiązania w komisjach sejmowych, to również nie jest w porządku. Dzisiaj proponujemy rządowi, proponujemy pracodawcom, rozmawiajmy, prowadźmy dialog. To nie są jakieś hasła wzięte z sufitu. Tak dzieje się w cywilizowanych krajach i osiąga się bardzo dobre rezultaty. Podpisywane są pakty społeczne, funkcjonują układy zakładowe i ponadzakładowe, a my cóż, my jakby w drugą stronę. Wypowiadane są układy pracy, zrywane są negocjacje, rozmowy nie są doprowadzone do końca i ciągle jakby prowizorka, a brak pomysłu na to, jak doprowadzić do tego, żeby pracownik mógł dobrze zarabiać i poprzez swoją pracę zapracował sobie na emeryturę. Tak jak mówimy, no, co znaczy godna emerytura? To jest na pewno trudny temat i tak jednym zdaniem się go nie da określić, ale każdy z nas ma jakieś marzenia i chciałby je zrealizować w tak zwanym złotym wieku. A jak to jest w rzeczywistości, widzimy. Czasami, zwłaszcza jeżeli osoby na emeryturze są samotne, bardzo trudno jest związać ten przysłowiowy koniec z końcem. I to są takie właśnie trudne wybory, czy kupić jakąś odzież, czy węgiel, czy na lekarstwa. I tutaj no, takie niepotrzebne oszczędzanie, dlatego że w tym momencie człowiek czasami załamuje ręce i na dobrą sprawę nie ma się gdzie zwrócić o pomoc.
Musimy stworzyć mądry rząd, podkreślał pan premier przed wyborami. Polsce nie potrzeba matni, jaką zastawiają źli politycy, matni konfliktów, kłótni, kompleksów i ciągłej wojny o przeszłość. Dobrze, najważniejsze, żeby był święty spokój, prawda, więc żeby się nie kłócili i wszyscy powinni być zadowoleni, szczęśliwi. Tymczasem, no, chociaż tych kłótni nie ma, ale nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Widzimy, że mija rok, a te nadzieje na spełnienie cudu gospodarczego jakoś się nam rozwiewają i dlatego trzeba powiedzieć zdecydowane także swoje nie, a równocześnie powiedzieć, chcemy żyć godnie. Dlatego ta jutrzejsza manifestacja. Proszę Państwa, zapraszamy bardzo serdecznie do rozmowy w tej chwili z nami. 655 23 55 dla północy Polski. 657 00 11 dla północy Polski, 657 00 12 dla południa kraju, dla zagranicy 657 00 13 oraz 657 00 14, numer kierunkowy do Torunia 056. Zapraszamy do rozmowy. Czy tak, oczywiście jutrzejsza manifestacja będzie zorganizowana przez struktury związkowe, przyjadą związkowcy z różnych stron Polski, ale czy na przykład mieszkańcy Warszawy mogą w jakiś sposób włączyć się w tę manifestację?
Oczywiście, to jest otwarta manifestacja, podkreślam, manifestacja pokojowa, ale wszystkich serdecznie zapraszamy. Wszystkich, którzy popierają nasze hasła, hasła godnego życia, godnej pracy, godnej emerytury, ale także systematycznego wzrostu płac, ale także podwyższenia płacy minimalnej do poziomu 50%. To nie jest wygórowane żądanie. No, w ubiegłym roku, kiedy udało nam się podpisać porozumienie o tym, że ten wzrost będzie 40%, no, niektórzy mówili, że wprost budżet się załamie. Okazało się, że budżet wytrzymał, pracodawcy wytrzymali, a tylko niektórym ludziom zaczęło się troszkę lepiej żyć. Dzisiaj to jest poziom 1136 zł. To przecież nie są olbrzymie pieniądze. Przy średniej ponad 3000 to naprawdę, jeżeli ktoś zarabia takie pieniądze, to jest pytanie, jak można przeżyć. Dlatego podwyższenie do 50%. W naszych uchwałach związkowych nawet mamy taki cel do 60%. To się wcale wydaje, że to nie jest iluzoryczne i że w tym kierunku trzeba iść, żeby ta płaca minimalna wzrastała i wtedy ci ludzie, którzy ją otrzymują i na tym poziomie mają wynagrodzenia, bo mamy świadomość, że wiele grup zawodowych jest takich, w których te płace właśnie się kształtują niedaleko płacy minimalnej, właśnie tam powinny nastąpić ruchy płacowe i mam nadzieję, że akurat ten postulat uda się zrealizować. Ale także uprawnienia do obniżonego wieku emerytalnego dla pracujących w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, to co żeśmy już mówili. Ale także przestrzeganie prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych. Niestety w Polsce, która jest państwem prawa, coraz częściej mamy problemy właśnie w zakładach pracy z przestrzeganiem prawa pracy albo ustawy o związkach zawodowych. Pracodawcy są sprytni, silni, jak to mówią, mają czas i pieniądze, a związkowcy wtedy muszą o swoje sądzić się w sądach.
Pani
niestety.
Przewodnicząca, przepraszam, pani, jak to się mówi, główny inspektor pracy, prawda?
Tak.
Pani
Bożena
przewodnicząca,
Borys
Bożena Borys-Szopa, prawda? Też związkowiec wcześniej. Bardzo o to zabiegała i walczyła, no ale widocznie nie pasowała, bo trzeba ją było szybko zmienić, prawda? I to pan marszałek Komorowski zrobił w tych dniach, po to, żeby przecież nie miał jakichś zarzutów merytorycznych, żeby było coś nierealizowanego przez nią, czy zaniedbywanie przez nią jakichś jej obowiązków.
No właśnie, i to także było w programie Platformy, aby rządzili fachowcy i decydentami byli fachowcy, a nie ludzie z klucza partyjnego. I jest nam bardzo przykro, że akurat naszą koleżankę Bożenę Borys-Szopę dosięgnęło upolitycznienie tego stanowiska, ponieważ właśnie nie było zastrzeżeń, a wprost przeciwnie. Inspekcja pracy pod jej kierownictwem miała bardzo duże osiągnięcia. Z roku na rok coraz więcej pracodawców było łapanych na konkretnych przestępstwach czy niedociągnięciach w miejscach pracy. I to przecież nie jest przeciwko pracodawcom. Jeżeli pracownik pracuje w warunkach bezpiecznych, ta praca jest higieniczna, to także jest przecież dla dobra tego pracodawcy. I to wspólne poprawianie warunków w zakładach pracy, no komuż przeszkadzało? Również te wyniki, gdzie raport z ubiegłego roku został bardzo dobrze przyjęty. No i po tym jakby Bożena otrzymuje taką zapłatę. No, to jest bardzo nie w porządku.
Trzeba dodać na jedną rzecz, o której Andrzej powiedział. Wyniki sondażowe by były złe. Ze względu na to, że udowodniono, Państwowa Inspekcja Pracy w pracy swojej socjologicznej pokazała, że coraz więcej pracodawców zaniedbuje pracownika w każdym jego obszarze, jego działania pracodawcy. I to było nie w porządku, ze względu na to, że wizerunek, to jest moje zdanie, wizerunek rządu nie tak powinien wyglądać po tych badaniach i po tych wynikach, które przedstawiła Główny Inspektorat Pracy. Pokazuje to również dalsze działanie, manipuluje się już, też to tak nazwę, manipuluje się przy ustawie o inspekcji pracy. Chce się odebrać troszeczkę przywilejów i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie ta pani Borys-Szopa no, wprowadziła obostrzenia, że pracodawca, który zaniedba takie, a nie inne swoje obowiązki, dostawał karę. I to niewymierną karę i miało to iść w kierunku jeszcze podwyższenia kar. Zaczyna się w odwrotnym kierunku, żeby pracodawcę ugłaskać, uspokoić. Dlaczego? Można sobie samemu odpowiedzieć.
Przyjmijmy telefon, bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Piotra i gości zaproszonych do studia.
Witamy serdecznie, będziemy wdzięczni, jeżeli pan zechce się przedstawić.
Aleksander z Krakowa.
Witamy.
Chciałem oczywiście powiedzieć na wstępie, że panowie z Solidarności są, ale proszę popatrzeć 15 lat wstecz, jak zaczęto likwidować lobby pracownicze i to w jaki sposób. Na przykład tutaj jest huta Sędzimira w Krakowie. Ja uważam, że ona powinna się dalej nazywać huta Lenina, ale uzasadnię dlaczego. Ponieważ wiele towarzyszy, sekretarzy pouwłaszczało się na poszczególnych spółkach, na poszczególnych oddziałach i oni są teraz królami. I proszę zobaczyć, jak czerwoni szlachcice rosną. W czym jest rzecz? że po prostu lobby pracownicze się rozbiło i na poszczególne spółki, żeby było jak najmniejsza ilość pracowników, żeby można było odgórnie mieć nad nimi kontrolę i wpływać. Jakiekolwiek przeciw, bunt, czy jakieś podniesienie się o wynagrodzenie, no to oczywiście przedtem oczywiście dla tych towarzyszy, którzy dawniej byli tylko sekretarzami i mówili, jak to wszystko dla mas powinna być partia robotnicza, dla nich był wrogiem kułak. A teraz dziwne, że dla tych samych szlachciców czerwonych jest wrogiem biedak. Biedak jest. I to mnie dziwi. I następna historia, proszę zobaczyć, likwiduje się, gdzie ze stoczni na całym świecie jest najlepszy dochód. Korea Południowa, Japonia, Meksyk i te inne mają ze stoczni Niemcy, proszę, a u nas się likwiduje stocznie. Więc u nas jedynie, co bym proponował, zmienić wszystko, co jest za okrągłym stołem, bo to są bałamuty, to żaden przywódca ani rządu, ani czegokolwiek, czy dyrektor instytucji, czy dyrektor przedsiębiorstwa, nie da rady. Trzeba zmienić wszelką wszawicę, bo jak się nie zmieni, jeżeli sobie pan postawi budynek i nie zlikwiduje grzyba, tylko ciągnie pan piękne mury do góry, no niestety ten grzyb do pana dojdzie nawet na poddasze. Więc to jest grzybica. Nie można mówić, a tu piszcie godna emerytura, raczej głodna przy Tusku emerytura, a jak wejdziemy jeszcze na euro, to proszę pana, ja mam znajomą w Austrii. Jak wcześniej euro była na emeryturze w szylingach, a teraz zaciśnięta szczeneczka i ogląda każdy towar 10 razy, czy jej się to opłaca kupić, nawet głupi sereczek w sklepie. I oni nie chcą euro. I więc tutaj wszystko nas bałamuci. Więc jedynie mówię, że lobby pracownicze osłabiają, rozwalają, żeby nie było oporu społecznego. Po to się likwiduje kopalnie, więc może z górnikami nie ma żartów, z góralami nie ma żartów, ze stoczniowcami. Lobby to sprzątaczka będzie strajkować. No, panowie.
Dziękujemy serdecznie, panie Aleksandrze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Myślę, że bardzo ważny głos. Głos, który jest szczególny w przededniu kolejnej rocznicy powstania naszego związku i przemian, które nastąpiły w Polsce, bo to już 31 będzie 28 rocznica. Dzisiaj rzeczywiście doszło do podziału wśród pracowników i to jest bardzo niekorzystne. I bardzo ciekawie słuchacz zauważył, że wtedy, kiedy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy scementowani, kiedy stanowimy monolit, wtedy trudniej jest podzielić i zantagonizować załogę. A wtedy łatwiej jest upominać się o nasze indywidualne i zbiorowe prawa pracownicze. I to jest świetny głos. Łączmy się. Łączmy się w związki zawodowe. Nie pasuje nam ten związek. 10 pracowników na podstawie dzisiejszego prawa może utworzyć związek zawodowy i mówić w imieniu tych 10 osób. Oczywiście ten podział ruchu związkowego także boli, bo tam, gdzie my mamy te doświadczenia z krajów europejskich i światowych, gdzie związki są silne, tam jest łatwiej wyegzekwować czy od pracodawców, czy od rządu, czy od zarządu firmy jakieś konkretne rzeczy. Dlatego świetny głos i ja bardzo się podpisuję pod tym, abyśmy łączyli się, żebyśmy wspólnie występowali. I także między innymi, skoro mówimy o tej manifestacji i ojciec tutaj zaczął, zapraszamy wszystkich. Wszyscy, którzy popierają nasze postulaty, niech przyjdą, niech również to wyartykułują, niech pokażą Polsce, tym, którzy rządzą Polską, ale także organizacją pracodawców, że pracodawcy powinni uważać na to, co robią wobec swoich pracowników. Bo pracownicy, jeżeli potrzeba, zresztą to jest chyba taka nasza jakby narodowa skłonność, że jak jest trudno, to się wtedy łączymy. Jak troszkę się nam poprawi, to każdy sobie swoją ścieżką i inaczej postępuje. W trudnych sytuacjach się łączymy. Także ja tutaj podpisuję się i zapraszam wszystkich zarówno na manifestację, jak i do przystępowania do związków zawodowych.
Data tej manifestacji chyba nie była wybrana przypadkowo, prawda?
Tak, oczywiście.
Dlaczego właśnie ten termin?
Oczywiście, to jest termin, który jest najbliższy właśnie naszej rocznicy. I no, 31 mamy lokalne uroczystości w Gdańsku, w Szczecinie, na Śląsku, w innych miastach. Każdy chce zamanifestować lokalnie to święto. Natomiast 29 to jest właśnie piątek bezpośrednio przed tym ważnym weekendem. Ja chciałbym również dodać, że 30 sierpnia na Zamku Królewskim będzie konferencja poświęcona roli i miejscu Solidarności, ale także nauczaniu Jana Pawła II, do Solidarności, do robotników, ponieważ w tym roku Solidarność ogłosiła rok 2008 rokiem Jana Pawła II, pamięci w zasadzie o Janie Pawle II. Głęboko wierzymy i ufamy, że jak najszybciej nastąpi kanonizacja największego z Polaków. I w jego nauczaniu również chcemy szukać inspiracji i dowodów na to, że nasze postulaty są słuszne.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Chicago.
Witamy serdecznie.
Ja chciałam odpowiedzieć na, tak krótko na parę takich pytań, które tam były o godnym życiu. Pan, który tam siedział, mówił o godnym życiu, żeby nie stać po zapomogę. To jest za mało na nas, Polaków, jak my ciężko pracujemy, jak to jest jeden naród, który po prostu powinien być naprawdę zniesiony trochę wyżej, aniżeli nasz rząd to robi z nami. A bo człowiek, który pracuje 40 lat do emerytury, to godne życie to powinien mieć zapewnione tak, jak tutaj w Chicago, co ludzie mają. W zimie mieszkają w swoich domach, ale w swoich domach mieszkają później tam, gdzie jest ciepło, jak robią sobie wybór, czy na Florydzie, czy w Arizonie. I to jest godne życie. Ich stać na kogoś, kto przyjdzie im dom posprzątać. Ich stać utrzymać dwa samochody, chociaż są emerytami. To jest godne życie, to jest szacunek człowieka. I jeżeli pan, nasz rząd może w ten sposób, żeby nie wracać do starych rzeczy. Trzeba wrócić do starych rzeczy, bo zobaczmy, jakie oni mają to godne życie teraz, jak oni żyją. Nie wiedzą nawet, jest bardzo dużo Polaków, co nie wiedzą, co są wakacje. A oni wakacje mają i jeszcze mówią, że im się przerywa wakacje, że oni nie mogą odpowiednio wypocząć. Oni mają bardzo godne życie. Pan Ziołkowski się kiedyś wypowiadał o szpitalach prywatnych, o prywatyzacji, że Polacy nie chcą leżeć w dobrych szpitalach, na dobrych łóżkach, w dobrych miejscach, pojedyncze pokoje. Tylko, czy on sobie zdaje sprawę, co to jest szpital prywatny? Ja tutaj jestem w tym kraju, ale nie zdawałam sobie sprawy dopiero do ostatniego roku, kiedy dotknęło to obok osoby, którą jestem, pomaga załatwiać te sprawy. Prywatny szpital nie zawsze wszystkie ubezpieczenia pokrywają. To jest raz. Jeżeli jest państwowy szpital, nie zawsze pogotowie dowozi i zmieści tych ludzi w tym państwowym szpitalu. Tam nie pracują dobrze specjaliści. To jest następna sprawa. Prywatny szpital liczy za łóżko oddzielnie, za materac oddzielnie, więc w pewnym momencie to ubezpieczenie się kończy. Jeżeli się ubezpieczenie kończy, co dalej z tym człowiekiem się dzieje? Kto go będzie leczył? Ludzie nie zdają sobie sprawy, że właśnie przez takie ubezpieczenia, przez te prywatne szpitale, później szpitale sięgają, zabierają ludziom domy. Właśnie to dotknęło kogoś, kim ja się teraz zajmuję. Pomagam. Bardzo bliska osoba. Ja sobie sama z tego sprawy nie zdawałam. Po prostu zabierają domy. Polacy mają wszystkie domy, bo mają domy z dziada, pradziada. Każdy jeden coś dostał po rodzicach. To już się skończy, już tego nie będzie, bo ten prywatny szpital ktoś musi zapłacić. Także, że to są niesamowite ceny. Ja mogłabym dać dużo przykładów, tylko chcę dać ludziom szansę, żeby inni jeszcze zadzwonili. Że ten rząd naprawdę jest, on jest nie do przyjęcia. Przecież to są nasi starzy komuniści, którzy robią wszystko teraz, żeby mi nie odebrać to, co oni wcześniej nagrabili. Co oni mają to godne życie teraz i ich rodziny będą mieć godne życie. Który człowiek się teraz dla nich liczy? Żaden.
Więc dziękujemy serdecznie pani Elżbieto.
Proszę bardzo.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Pozdrawiam. Szczęść Boże.
No, głos Polaka mieszkającego za granicą, na zachodzie, ale który widzi pewne realia i pewne niebezpieczeństwa, które prowadzi nas ten rząd. Niestety.
Tak, ale ja chciałbym tutaj troszkę jakby usprawiedliwić Tomka. Myślę, że pani, która nas słuchała z Chicago, źle zrozumiała jego intencje, bo mówimy o godnym życiu, którego minimum tak, właśnie to tak. Jest to, aby nie stać w tej kolejce, aby móc wypoczywać i tak dalej. Oczywiście czym więcej jest tych środków, tym bogatsza może być ta oferta tego złotego okresu życia, ale powiedzmy dzisiaj w ten sposób. Jeżeli dzisiejsza emerytura średnio kształtuje się na poziomie około 60 kilku procent ostatniej płacy, to niestety wiele badań wskazuje na to, że może być jeszcze gorzej. I tutaj zrobić trzeba wszystko, aby te emerytury nie były niższe niż są dzisiaj. A między innymi, jeżeli dzisiaj będziemy więcej zarabiać, to jest również szansa na to, że ta nasza emerytura będzie wyższa. Ale jeszcze, jeśli można, dwa elementy, które skojarzyły mi się właśnie z tym telefonem. Po pierwsze, właśnie dlatego, że był z zagranicy, to trzeba powiedzieć o tym, że dzisiaj niskie płace w Polsce to jest emigracja ludzi młodych, ludzi, którzy mają wyższe kwalifikacje. To również jest bardzo niedobre dla naszego narodu. Między innymi w tym programie także była mowa, że mają wracać z emigracji, a tutaj się okazuje...
Ale to mieli wracać dlatego, że miało być w Polsce lepiej, a nie dlatego, że tam będzie gorzej.
No właśnie o to chodzi. I dzisiaj lepsze miejsce pracy, wyższa płaca, to może przyciągnąć tych ludzi, aby chcieli wrócić. Dlatego to jest bardzo ważne. I jeszcze druga rzecz, przepraszam Tomku, emerytury mundurowe. Właśnie to jest swego rodzaju taki żałosny chichot historii, że dzisiaj bardzo wielu ludziom, którzy w 80-81 roku tworzyli Solidarność, ludzi, którzy wtedy byli odważni, a wtedy było być dużo trudniej odważnym, dzisiaj żyją w bardzo trudnych warunkach. Czasami dosłownie bez środków do życia. Są takie przypadki, w którym staramy się pomagać i wspierać z funduszy związkowych. A właśnie ci, którzy byli wtedy oprawcami, którzy byli katami, ale nawet ci, którzy byli, nazwijmy to, szarymi esbekami, im się dzisiaj żyje znacznie więcej, oni mają znacznie lepsze emerytury niż ci, którzy doprowadzili do przemian w tym kraju.
Myślę, że tutaj trzeba dodać jeszcze ten aspekt propagandowy, że no, często media, które są pod kontrolą albo no, sprzyjają bardzo tym rządzącym, nie pokazują całej prawdy, nie pokazują również prawdy o prywatyzacji szpitali i tak dalej, nie pokazują tego, o czym między innymi mówiła nasza słuchaczka. I ciągle jeszcze jakoś nie możemy się doczekać również tego, żeby był prawdziwy obraz, prawda, nie taki, jaki byśmy chcieli, żeby było, tylko jak rzeczywiście jest. A tutaj między innymi ta demonstracja, ta manifestacja pokazuje, jak jest, prawda? Co jest, jak wygląda rzeczywistość. Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Białegostoku.
Witamy Panią.
Słucham i bulwersuje mnie jedna sprawa, że Pan Lis, który szkaluje Polskę, zarabia 100 tysięcy miesięcznie, a my przepracowaliśmy 35 lat, mamy emerytury 700 zł. Córka pracuje jako pielęgniarka w szpitalu 20 lat, 1100. No i jak co robić i jak żyć?
No jemu żyje się lepiej, to właśnie o to chodzi.
No właśnie, tak. No może to nie na temat, ale
to
dosłownie człowieka bulwersuje to wszystko. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże.
Właśnie tu jest niezna realiów rzeczywistości, z czym normalny człowiek spotyka się w kolejce, w szkole, w szpitalu, w różnego rodzaju instytucjach, że musi wyłożyć pieniądze na wszelkiego rodzaju dobra, które powinien mieć. Natomiast ja tutaj o tej drugiej stronie, że to powinno być pokazane od początku do końca. Zdarzają się pracodawcy, i to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, którzy widzą problem emerytur i tworzą pracownicze programy emerytalne i płacą pracownikom, jeżeli się dogada komisja zakładowa czy korporacja, dogada się z pracownik i pracodawca, jest możliwość taka, że są odkładane pieniądze pracownikom na późniejszą emeryturę, właśnie na tą godną emeryturę. I tu trzeba podziękować takim pracodawcom, którzy widzą problem i myślą o tym problemie. Ale niejednokrotnie, gdy pracodawca otrzymuje informacje od przedstawicieli związków, czyli przedstawicieli załogi, że taki problem istnieje, że nad tym się trzeba pochylić, jego problem nie dotyczy. Dlaczego? Właśnie oderwany od rzeczywistości. Jest zabezpieczony na kilka pokoleń już do przodu. Natomiast pracownik boryka się z problemem. Jak wyprowadzić od pierwszego do pierwszego, jak zakupić książki na zbliżające się rozpoczęcie roku szkolnego, jak, czy mundurek, czy nie mundurek. Wiadomo, że mundurków nie ma, ale...
Znowu drożejąca, miało być taniej.
Dokładnie, że miało być ujednolicone, że nie książki z dziecka na dziecko, prawda? Rodzic musi kupować dla każdego dziecka całkowicie inny pakiet książek, zeszytów, ćwiczeń. I to jest problem. Tego problemu nie dostrzegają ci, którzy nie dotykają go.
Których się żyje lepiej.
Tak. Którzy są oderwani.
Tak. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze kochany, ojca Tadeusz Rydzyk. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam gości. Słucham tego wszystkiego i bardzo krótko. Nie chcę zajmować czasu dla innych. To, co się obserwuje, no to właściwie to jest dramat w Polsce. Ja nie wiem, czy wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę. Jest taka zasada w medycynie. Primum non nocere. Pierwsze, nie szkodzić. Nie szkodzić. A dobro ojczyzny tutaj na temat ojczyzny, tu w ten temat wchodzę, trzeba pomnażać dobro ojczyzny, ktokolwiek to jest. Czy wierzący, czy niewierzący, czy starsi, czy młodzież, czy dzieci, wszyscy. Ojczyzna jest wspólnym domem. A ja widzę, nie wiem jak państwo, ale bardzo się obawiam jednego. Ja widzę od samego początku tą metodę rewolucjonistów wcieloną w życie w tej chwili. Pierwsze, agresja, cały czas agresja ze strony tych, którzy powinni być dobrym ojcem, bratem, matką, wszystko w tej jednej osobie. A tu widzę agresja i dezinformacja. Cały czas mówienie nieprawdy. I pracowanie tylko na wizerunek tych ludzi, żeby ludzie ich wybrali znowuż. Widzę to, co pani z Chicago mówiła. To jest to. Rozkradli, bo tak trzeba nazywać. Ludzie mówią tak enigmatycznie się wyrażają. Uwłaszczyli się to tam. Gdzie oni się tam uwłaszczyli? Co to za uwłaszczenie? Rozkradli majątek wypracowany przez pokolenia Polaków. Miliony Polaków. Rozkradli ci, którzy byli przy tych możliwościach, nie chcę wyrazić się gorzej. I to jest jedno. Poza tym przejęli dalej media. Nie było żadnej lustracji. No niestety PiS nie zrobił też lustracji żadnej. Co najwyżej czepiali się wtedy arcybiskupa czy księży. I to jest też dla mnie bardzo zły znak. Bardzo zły znak. To jest szkodzenie Kościołowi bez dowodów żadnych. To jest inny temat jeszcze. Ale tutaj proszę zobaczyć, nie było żadnej ilustracji nigdzie. Ani w mediach, ani w uczelniach, ani w urzędach. Nigdzie. Prawda? I teraz te media dalej, proszę bardzo, komu służą? Ja widzę bardzo wielkie niszczenie. Jeszcze raz mówię, agresja i powodowanie tej agresji, przekładanie na to w stronę społeczeństwa. I właściwie prowadzenie do takiej sytuacji, jak w Jugosławii kiedyś. Tam były różne narody i łatwiej im poszło. Ale tu jest jeden naród. Ale proszę zobaczyć, jak kłócą. Na przykład Radio Maria jest tylko do bicia cały czas. Cokolwiek jest winne. Radio Maria i ojciec Rydzyk. Można napisać w gazecie, żeby go zabić. Można napisać w internecie, żeby go zabić. I ludzie z Solidarności czy z Gdańska w każdym razie występowali przeciwko. Nikt tego nie zdjął ani nic. Minister Sprawiedliwości się tym nie zajął. Co to znaczy? Działają wspólnie. Wspólnie działają. Oni udają tylko. I to jest niszczenie Polski. Patrzę na przykład na fundusze te europejskie. Nam zarzucili to czy tamto imperium ojca Rydzyka. Ja służę to, czy będzie ojciec Piotr Andrukiewicz wystawiony, czy ojciec Jan Król, czy inny, ktokolwiek. My służymy Kościołowi i Polsce, narodowi. I nic za to nie mamy. Nie mamy pensji żadnej. służymy bezinteresownie. A oni co? Imperium, bo chcą pokazać, bo chcą ludzi ustawić przeciwko nam. Bo jak to? Oni tyle mają. Jakie Maybach, jakie helikoptery, co oni nie mają? Tak. Złodziej woła chwytać złodzieja. I ten rząd na tym jedzie. Na tym jedzie, na tym jechali komuniści, na tym jedzie ten rząd. Ale uważam, że tu teraz jest jeszcze gorsze od komunizmu. Bo w komunizmie można było, oni stwarzali przynajmniej pozory. Odwoływali się do pierwszego sekretarza ludzie. Pierwszy sekretarz robił pozory, że coś tam robi, a czasem rzeczywiście komuś tam pomógł dla propagandy. A tutaj nic, nic, wszystkich można sponiewierać. W żadnym sądzie procesu się nie wygra. My byśmy musieli przynajmniej 3000 procesów wytaczać rocznie. Bo ponad 3000 jest oszczerstw w mediach, znaczy nie w mediach, tylko w samych gazetach, tych większych, na nas rocznie. Mamy to wszystko dokumentowane. I to jest dramat. Dlatego Polacy musimy, nie możemy iść do odwetu, nie, ale widzieć, kto tu niszczy, kto kłóci, czyje interesy. To nie są interesy polskie. Trzeba to widzieć, uświadamiać ludzi, to jest jedno. I drugie, jednoczyć się wokół wspólnego dobra, wokół ojczyzny i to dobro powiększać. Struktury dobra, organizować się jeden z drugim działać. Na wszędzie, gdzie coś, bo przede pierwsze informować ludzi, dyskutować, kluby dyskusyjne tworzyć. Dlaczego nie kluby dyskusyjne naszego dziennika? Tyle macie tam treści. Czemu nie? Rozmawiać ze sobą i poznawać prawdę. I nie dać się skłócić, bo to jest bardzo wielka operacja przeciwko Kościołowi i przeciwko narodowi. To jest bardzo jasne. Bardzo jasne. Musiałbym szczegóły pokazywać. To jest dramat. Dziękuję serdecznie.
Ale ojciec dyrektor,
ale nie jesteśmy
właśnie
sami. Nie jesteśmy,
proszę ojca dyrektora.
Pan Bóg i sumienie.
Ojciec dyrektor, proszę, zaczął mówić o tych funduszach unijnych.
O funduszach unijnych, proszę ojca, to jest tak, że nawet 30% z tych funduszy, które Polsce przypadają, które Polska wypracowała, bo Polska tam dała, nie będą wykorzystane w Polsce, a więc przejdą do innego kraju. Kto nad tym pracuje? Komu na tym zależy? I możemy teraz pytać, kto popierał, kto wszystko robił, żeby ta opcja wygrała. Co, kochani, to przecież nic się nie dzieje przypadkowo. To nie są przypadki. I patrzmy po owocach na ludziach. Tak samo na polityków. Jakie owoce? Nie jak on mówi. Nie jak mówić. Jakie owoce, jaki on jest, czy to jest człowiek sumienia w swoim terenie zobaczyć, czy to nie jest, czy to jest człowiek uczciwy, czy złodziej. No, tam był złodziej, pięknie, tylko w krawatach ładnie, w rękawiczkach piękny, białych to kradł, ale to nazywało się inaczej, był spryciarz i poszedł wyżej i kolesie robią wszystko. No, to jest dramat, co jest robione. To jest dramat. To prywatyzacja szpitali. Media teraz mówią, żeby prywatyzować, jaka to jest dobra rzecz. Włączymy jedną z tych telewizji ich. Jakie to jest dobre? Czy myślą o tych biednych ludziach? Jakie to jest dobre? Tego prezydent dał projekt ustawy, czytałem na internecie głosu. Tak, w lutym projekt ustawy odnośnie tych wszystkich spraw, żeby przeciwdziałać klęskom i tak dalej.
Żywiołowym.
No i w lutym, oni dopiero czytali to do 27 czerwca, 25 lipca odrzucili to, a za 3 tygodnie przyszły powodzie na południe Polski.
I premier jedzie i współczuje
i
biednym powodzianom.
Współczuje tego, a ludzie mówią, jak on piękny i tak dalej. My to już znamy. Trzeba, żeby ludzie myśleli, uczyć człowiek człowieka. Nie trzymać głowy w telewizorze, ani telewizora w głowie. Używać własnego rozumu, szukać innych źródeł informacji, szukać mądrych ludzi i wspólne dobro. Wspólne dobro. Bo sytuacja jest bardzo poważna. Światowa sytuacja. Nie łudźmy się. Jakie osłabianie Polski na każdym kroku to widać też. I gospodarki, i tego Polacy wszyscy z Polski wyjechać. Począwszy od młodych. Akurat to, co oni teraz mówią, to ja odbieram zawsze odwrotnie. Odwrotnie, tak jak w czasach komunizmu. Jak oni mówili, że jest to i to, to trzeba by czytać odwrotnie. Jak mówią, że tak i tak, odwrotnie.
I to wtedy wyjdzie prawda. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
I się organizować w dobrym. Właśnie. W dobrym, dobro. Nie występuję, ja nie występuję przeciwko komuś, tylko występuję przeciwko złu i przeciwko temu permanentnemu kłamstwu, którego przykładem jest tutaj właśnie ofiarą, jest i Radio Maryja. My służymy bezinteresownie ojczyźnie. Gdyby to był porządny rząd, to by nas nie oszczerstw nie rzucali na nas i ci najwyżej w Sejmie, w Senacie, prawda, czy w rządzie, tylko by uszanowali to i ludzi by uszanowali. Ludzi wszystkich. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Tu jest dobry jeden kierunek, na którym ojciec dyrektor, o którym wspomniał. Nieposzanowanie autorytetów, które sami żeśmy wybrali. Popatrzmy, jak niweczy się naszego prezydenta w oczach innych państw, innych ludzi, nawet społeczeństwa polskiego. Człowiek, który został poparty i wybrany na prezydenta, czyli na mojego reprezentanta, jest ukazywany przez ludzi mu niesprzyjających, którym czy pasuje, czy nie pasuje, ale powinien przyjąć, że to jest mój prezydent. Powinien go szanować w każdym jego obszarze. Zwrócić mu uwagę, jeżeli jest coś nie tak, ale zwrócić mu z taktem i delikatnie, a nie ogłaszać wszelkich możliwych sposobach i to brutalnych, nieeleganckich sposobach. Czyli pokazujemy, że my Polacy nie umiemy poszanować nawet siebie, nawet swoich wartości. I to jest najbardziej przykre, że chcemy pomocy od innych, wyciągamy rękę po inne i pieniądze, i pomoc, a nie umiemy poszanować tego, co sobie sami żeśmy dali. To jest takie niepokojące, że jeżeli odwrócimy to, jeżeli poszanujemy siebie, nauczymy się słuchać, bo to jest najważniejsze, nauczyć się słuchać, bo każdy ma jakiś pomysł i pomysł ten ma służyć i na pewno służy z zamiarem, żeby było lepiej, żeby się nam lepiej żyło, żeby w tym kraju było lepiej. Próbować go zważyć. Faktycznie jest dobry, nie jest dobry. A nie od razu, nawet się nie urodził do końca, ucinać i mówić, że to jest coś niedobrego, ganić, robić achy, ochy i ogłaszać całemu światu, że mamy takiego, a nie innego prezydenta, takie, a nie inne związki negatywnie ustawionych i ustawiamy negatywnie do związków czy pracowników, że oni tylko żądają, a w zamian nie chcą nic. Musimy zmienić.
No, bardzo wiele wątków wypowiedzi ojca dyrektora, ale myślę, że ten, który się tak mocno przebija, czyli dla dobra wspólnego, to jest bardzo ważne. Również w działalności związkowej jest to bardzo ważne, żeby nie dla jednej grupy, żeby nie wyrywać, jak to się mówi, z tego tortu czy kawałek sukna, ale dla wszystkich, żeby w tym wzroście gospodarczym, w tym dobru mogli partycypować wszyscy, żeby wszyscy mogli z niego korzystać. To jest jedno na pewno bardzo ważne i o tym również na tej manifestacji mówimy. Druga bardzo ważna sprawa to właśnie, aby nie agresywnie, a pokojowo. I ta nasza manifestacja ma być pokojowa. My chcemy o tym mówić, ale chcemy mówić w sposób pokojowy. Trzecia sprawa, media. Tutaj serdeczne podziękowanie za zaproszenie dzisiaj, że możemy właśnie o tych ważnych sprawach dla pracowników, dla Polaków porozmawiać. Dlatego, że takiego zaproszenia z telewizji publicznej podejrzewam, że nie było. Przynajmniej ja nie słyszałem i koledzy mi o tym nie mówili. A właśnie o tym trzeba rozmawiać. To są bardzo ważne sprawy zarówno dzisiaj dla pracowników, jak i w przyszłości dla emerytów, ale także dla dzisiejszych emerytów, bo oni także muszą mieć wyższe te emerytury, tak jak tutaj były przykłady, żeby godnie żyć. Cała masa problemów związanych z Unią Europejską. CO2. Limity CO2 z 2005 roku duszą naszą gospodarkę, duszą energetykę, duszą budownictwo, duszą również przemysł chemiczny, ponieważ one nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości. Zbyt mocna złotówka powoduje dzisiaj to i również napływ tanich produktów z Chin, które wiadomo w jaki sposób są produkowane i z jakich materiałów, powoduje, że dzisiaj w Hucie w Krośnie są zwalniani pracownicy, że są wyłączane ciągi technologiczne w zakładach ceramicznych, w hutach kryształów. To są konkretne rzeczy, które się dzisiaj dzieją i o których rzeczywiście w innych mediach nie mówi się, przemilcza się. Dlatego musimy o tym mówić po to, aby poznać prawdę. To był następny element wystąpienia ojca dyrektora. Musimy do tego dążyć i między innymi podczas takich spotkań, podczas rozmów Polaków, świetny pomysł do tego, żeby rozmawiać. My dzisiaj daliśmy się skusić jakby tym wyzwaniom XXI wieku, że mamy laptopa, komputer, telewizor i siedzimy przed tymi mediami i dajemy się jakby oszukiwać temu wszystkiemu, co nam ludzie inni chcą wmówić. A coraz mniej jest spotkania człowieka z człowiekiem. Właśnie na klubie dyskusyjnym, rozmowy i tego dialogu, o który również się upominamy. Bo wierzę w to, że byłaby dzisiaj inna rzeczywistość, gdybyśmy mogli jak człowiek z człowiekiem usiąść przy stole i rozmawiać. Na tym najniższym poziomie w zakładzie pracy, na poziomie związek, rząd, w sprawach międzynarodowych. No, nie jest to tematem naszej rozmowy, ale przecież gdyby się dało rozmawiać o sprawie Gruzji, o sprawach energetycznych wcześniej, tak jak na przykład sugerował to prezydent Kaczyński, dzisiaj byśmy byli w innym momencie. To się udawało, że nie ma tematu, że rurociąg północny to jest żaden problem, a teraz się okazało, że nagle jest, bo no przecież to chyba tylko dzieci nie wiedzą, że wejście do Osetii i Abchazji powoduje, że już nie będzie można pociągnąć tej południowej nitki. I to o to chodzi. To są bardzo poważne sprawy, ale na tych wszystkich szczeblach jakby brakuje dialogu.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Adam, dzwonię z Niemiec.
Witamy Panie Adamie.
Z Mogunci. Halo?
Tak, słuchamy Pana.
Tak, więc chciałem tylko zasygnalizować w związku z tematem dzisiejszym o godnym życiu taką jedną rzecz, ponieważ ja od lat 80. mieszkam w Kanadzie, teraz w związku ze swoją pracą jestem w Niemczech od 3 lat, więc tak podróżuję do Polski, wracam i jedna rzecz jest niesamowita, po prostu jaka wielka różnica się nagle pojawiła obecnie, że w cenach, w sile zakupu pieniądza, na przykład moja rodzina była niedawno tutaj w Niemczech, no przecież to jest o 50% jest w tej chwili drożej w Polsce niż w Niemczech. Na tym się trzeba zastanowić, jak ma być lepiej, jak może być lepiej, jeśli w kraju, który jest o wiele bogatszy od wielu lat, nagle ceny są po prostu niższe. Opłaca się, no nie opłaca się po prostu nic kupować w Polsce, żeby przywieźć tutaj, tylko na odwrót. Czyli Polska ma być jakimś krajem konsumenta, który po prostu ma konsumować, wydawać pieniądze, gdzie się zamyka się w zasadzie, jakaś ta produkcja jeszcze w tej chwili się przenosi, ale w pewnym momencie, gdy siła zarobku może będzie troszeczkę wyższa, wszystkie te firmy się gdzie przeprowadzą na Ukrainę czy do jakichś innych państw, a Polska zostanie z tym takim serwisem, bez produkcji, bez jakichś takich poważnego przemysłu i po prostu konsumenci. A to może powodować tylko jedną rzecz, po prostu społeczeństwo bez kręgosłupa, bez porządnej ekonomii, która na której można zbudować się. Druga rzecz, to przecież to jest niemożliwe, żeby ludzie nie mogli w sposób, w jaki zakładać firmy, czy to przecież to inicjatywa ludzka. Ja próbowałem, znaczy miałem taką, chciałem otworzyć jakąś firmę, ale przecież warunki otwarcia firmy w Polsce, ja w Kanadzie w pół godziny otwieram firmę, a tutaj to ileś dni, ileś pieniędzy trzeba wydać, zanim cokolwiek zarobię, no to są olbrzymie problemy tego kraju. I rzeczywiście jest to po prostu, ja wyjechałem z Polski i teraz po tych 20 iluż tam latach, no ja nie widzę zmiany, tylko tyle, że są sklepy, wszystko jest na półkach. Po prostu ludzie, no są tacy sami, nie? Przecież urzędnicy, organizacja państwa, rząd, hipokrytów, no i kłamców po prostu. No jest taka hipokryzja, płynie z tego rządu, że po prostu ja nie rozumiem, jak logicznie myślący człowiek nie potrafi po prostu tego zobaczyć. A jednocześnie masy karmione tymi mediami, po prostu TVN-ów i tych wszystkich, no przecież to jest to tragedia. I ja nie wiem, że emigracja to widzi, emigranci w Kanadzie, w Stanach to widzą, w Polsce ludzie tego nie widzą. No jednak potrafili, można powiedzieć, ogłupić naród. No ja chciałem zasygnować przede wszystkim tą sytuację ekonomiczną, która jest taka niesamowita ta różnica w cenach między Polską a Niemcami, że i to się zmieniało przez ostatnie 2 lata, znaczy przez ostatni rok szczególnie. No jest coś jest bardzo źle i na tym ludzie się powinni zastanowić. No szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie Panie Adamie. Bardzo proszę, Panie.
Myślę, że ważny głos, który mówi również o przełamywaniu stereotypów i różnych kłamstw. Między innymi takim kłamstwem jest powiedzenie, że jeżeli uda się osiągnąć wyższe płace, to nastąpi inflacja, która to wszystko zje. Otóż nieprawda. Badania, które zostały przeprowadzane w ubiegłym roku, dowiodły jednoznacznie, że wyższy wzrost gospodarczy w Polsce jest powodowany między innymi popytem wewnętrznym. Także jeżeli uda nam się osiągnąć ten cel, jakim są wyższe płace, to ludzie mając więcej pieniędzy będą zarówno inwestować, ale także i kupować na rynku wewnętrznym, co między innymi powoduje wzrost gospodarczy. I jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tego elementu, o którym powiedziałem. My się jednak musimy bardzo mocno zastanawiać nad tym, co kupujemy, bo czasami rzeczywiście łatwo sięgnąć ręką po tak zwaną chińszczyznę, nie wiem, w sklepach za 2 złote czy za 4, a brakuje nam właśnie również tej świadomości dla dobra wspólnego, że kupowanie polskich producentów, ci, którzy zatrudniają polskich robotników, ci, którzy na terenie Polski produkują, tutaj płacą podatki, myślę, że to jest bardzo ważne. Tej świadomości również bardzo często brakuje. I myślę, że sięgając właśnie po różne produkty, powinniśmy również na to patrzeć, że jeżeli kupimy coś, co jest wyprodukowane u nas w kraju, to zapewniamy miejsca dla ludzi z Polski, czasami gdzieś tam dla jakiegoś wujka dalekiego, dla jakiegoś, a również dla Polaka, który mieszka na drugim krańcu Polski i produkuje na przykład piękne kryształy, które możemy kupić.
Ja się odniosę jeszcze do jednej rzeczy też poruszonej wątku. Kto kreuje postawy społeczeństwa, szczególnie rządzących? Na swoim blogu pan Morozowski napisał, że polityk prezentuje się w telewizji tylko po to, żeby dobrze wypaść. Ale kto ich nauczył takich zachowań? Właśnie tych polityków, właśnie tacy dziennikarze jak pan Morozowski i Cegielski nie pytali o konkretne rzeczy, konkretne rozwiązania, co dana partia czy dany rząd ma do zaoferowania, jaki pomysł, jaki program, tylko co sądzi na temat takiej afery, nie było konkretów. I teraz dziwi się, że mówi się w telewizji, w mediach każdych jednych, nie mówię tutaj o radiu czy telewizji Trwam, ze względu na to, że takich tematów tu się nie poruszało. Natomiast w innych telewizjach właśnie wiodącym tematem to były sensacje, ciekawostki, a żadnych konkretów. Jeżeli polityk tak był kierowany, bo ja tak twierdzę, był kierowany, że w tym kierunku i tak ma się prezentować, i tak być postrzegany, to on sobie uzmysłowił, że taki wizerunek jest potrzebny, że ja mam dobrze wyglądać, dobrze mówić, pięknie mówić, żeby mnie słuchali. A my jesteśmy narodem takim jeszcze, że właśnie słuchamy, a nie patrzymy na to.
Jeszcze tego, co pan przewodniczący mówi, to jeszcze raz zacytuję na koniec fragment tego artykułu z 5 października 2007 roku. Podstawowym celem Platformy jest polski dobrobyt, tak aby każdy z Polaków był bogatszy, aby Polska mogła stać się drugą Irlandią. Brakuje dobrej władzy, mądrego rządu, ludzi, którzy umieją porozumiewać się między sobą, jak i ze środowiskami związkowymi, samorządowymi, przedsiębiorcami. Widać, że brakuje nadal tego dobrego
Dokładnie.
Rządu i pewnie jeszcze na to poczekamy.
A trzeba jeszcze dodać, że godna praca jest także zgodna z rezolucją Parlamentu Europejskiego, ponieważ Parlament zaleca, aby stało się to priorytetem działań społecznych i politycznych. Czyli to nie tylko jest jakby nasze wołanie tutaj polskie, ale także na szczeblu europejskim zostało to dostrzeżone. I trzeba powiedzieć, że jeszcze wcześniej była przyjęta strategia lizbońska, która również zmierza ku lepszym stanowiskom pracy, lepiej wynagradzanym, czyli w tym samym kierunku. Godna praca, godne życie, godna emerytura.
Proszę Państwa, pod tym hasłem jutro w Warszawie spotykają się związkowcy, ale nie tylko. Także wszyscy ci, którym drogie jest to właśnie lepsze jutro Polski, godna praca, godna emerytura, godne życie. W samo południe na Placu Piłsudskiego jutro manifestacja organizowana przez Niezależne Samorządy Związek Zawodowy Solidarność.
Zapraszamy serdecznie.
Wszystkich.
Dziękujemy serdecznie za obecność
dziś
w studiu.
Dziękujemy.
Bóg zapłaci.